Czołem kibice, jak co tydzień zapraszam Was na przegląd tego, co najciekawsze, najważniejsze wydarzyło się w ostatnich 7 dniach. A dziś w programie m.in. rewanżowe mecze ćwierćfinałowe piłkarskiej Ligi Mistrzów, rewanżowy mecz Lecha Poznań w 1/4 Ligi Konferencji oraz przegląd wydarzeń ligowych. Będzie o żużlu, krajowej piłce nożnej, koszykówce i siatkówce. Jednym słowem, każdy kibic znajdzie coś dla siebie. Mam taką nadzieję. Dzisiejszą wędrówkę po sportowych arenach rozpoczynamy od czarnego sportu. Za nami trzecia kolejka PGE Ekstraligi pierwszej i drugiej ligi, ale zanim doszło do regulaminowych terminowych kolejek, w tygodniu odrabiano część zaległości. W zaległym pojedynku drugiej kolejki PGE Ekstraligi ebud.pl Stal Gorzów podejmowała z Oleszcz GKM Grudziądz. Faworytem meczu byli podopieczni Stanisława Chomskiego, którzy z Grudziądzami na swoim torze od powrotu GKM-u do elity jeszcze nie przegrali. Inny wynik niż zwycięstwo gorzowian byłby ogromną sensacją. Do takiej jednak nie doszło. Od początku zawodów inicjatywę przyjęli gorzowianie. Lepiej wychodzili spod taśmy i dobrze rozgrywali pierwszy łuk. W świetnej dyspozycji była trójka liderów drużyny gorzowskiej: Szymon Woźniak, Anders Thompson i Martin Waculik. Ten pierwszy zaskoczył w 7 wyścigu, pokonując nieomylnego w inauguracyjnej kolejce Duńczyka Nikiego Pedersena. Gorzowianie systematycznie powiększali przewagę. Przed wyścigami nominowanymi Stal prowadziła 49-35. Najwięcej emocji dostarczył ostatni, 15 wyścig zawodów. Ze strony grudziąckiej wystartowali w nim Niki Pedersen i Max Frick. Parę Stali tworzyli Anders Thompson i Szymon Woźniak. Thompson wygrał start i pomknął do mety po 3 punkty. Szymon Woźniak ze startu wyjechał jako czwarty i musiał przebijać się do przodu. Szybko poradził sobie z Maxem Frickiem, a potem ruszył w szaleńczą pogoń za Nikim Pedersenem. Na ostatnim wirażu przepuścił ostateczny atak. Linię mety równo przekroczył z Pedersenem, ale jak pokazały telewizyjne powtórki, Woźniak był minimalnie przed 3-krotnym mistrzem świata. ebud.pl Stal Gorzów, Zooleszcz GKM Grudziądz 51-39. Stal do wygranej poprowadzili Waculik i Woźniak po 13 punktów, 11 dołożył Waculik i 8 Pfeiffer. W ekipie grudziąckiej najlepszy był Niki Pedersen. W zaległym spotkaniu pierwszej kolejki pierwszej ligi ROF Rybnik podejmował Enea Faluba z Zielona Góra. Minimalna porażka Rekinów w Ostrowie zaostrzyła apetyty kibicom drużyny ze Śląska. Sympatycy ROW-u mieli nadzieję, że ich ulubieńców będzie stać na sprawienie sensacji, jaką niewątpliwie byłoby pokonanie faworyta do awansu. Od pierwszych wyścigów przewagę uzyskali Zielonogórzanie. Znakomicie prezentowali się zwłaszcza Przemysław Pawlicki, Krzysztof Buczkowski i Rohan Tangate. Swoje punkty dokładali też pozostali, co pozwoliło Falubazowi zwyciężyć 52-38. W zaległym meczu pierwszej kolejki drugiej ligi doszło do 77 derbów południa. Grupa Azoty Unia Tarnów podejmowała Teksom Stal Rzeszów. Faworytem spotkania były Żurawie ze stolicy Podkarpacia. I to się potwierdziło. Rzeszowianie od pierwszego biegu dyktowali warunki. Nie do zatrzymania byli szczególnie Marcin Nowak i Jakub Torsel. W ekipie tarnowskiej walkę z rzeszowianami nawiązywał jedynie Mati Ciwaczycz, który w całym spotkaniu w 6 wyścigach zdobył aż 17 punktów. Teksom Stal Rzeszów pokonała Grupa Azoty Unii Tarnów 53-37. To pierwsza wygrana rzeszowian w Tarnowie od 2008 roku. Żurawie do zwycięstwa poprowadzili Marcin Nowak 12 punktów, Jakub Torsel 11 i Kevin Welbert 10. W ekipie z Tarnowa oprócz wspomnianego Iwaczycza walczyć próbował René Bach, zdobywca 9 punktów. Jakby tego było mało, w 4 wyścigu zawodów groźnemu wypadkowi uległ William Dreyer, który do końca zawodów już na torze się nie pojawił. Kilkanaście godzin po meczu tarnowski klub poinformował, że Duńczyk nie doznał żadnej kontuzji. Teraz o tym, co się zdarzyło w miniony weekend. Najciekawszym spotkaniem trzeciej rundy PGE Ekstraligi był mecz 4 Nature Solutions Apatora Toruń z Betardem Spartą Wrocław. Po rocznej przerwie znów na torze w szranki stanęli Artyom Łaguta i Emil Sajfuddinow. W większości pojedynków górą był Łaguta. Mistrz świata sprzed 2 lat był praktycznie nieomylny. Zdobył 14 punktów i był najlepszym zawodnikiem tego meczu. Cenne punkty dokładali też Piotr Pawlicki, Tai Wofinden i Dan Bewley. To pozwoliło wrocławianom odnieść zasłużone zwycięstwo 52-38. W ekipie toruńskiej jedynym walczącym z wrocławianami był Emil Sajfuddinow, zdobywca 10 punktów. W Grudziądzu zmierzyły się drużyny uważane przed sezonem za te, które razem z Telfast Wilkami Krosną mają walczyć o utrzymanie w lidze. Zooleszcz GKM podejmował Fogołnię Leszno. Po porażce w Gorzowie Grudziądzanie chcieli pokazać, że przegrana nad Wartą była przypadkiem. Mecz ekipa spod znaku żółto-niebieskiego gołębia rozpoczęła znakomicie. Po pierwszej serii wyścigów podopieczni Janusza Ślączki prowadzili 15-9, ale radość Grudziądza nie trwała długo. 3 następne wyścigi padły łupem Leszczynian i na pometku zawodów był remis po 21. Druga część meczu to popis Leszczynian. Świetne wyjścia ze startu i dobra jazda na dystansie. Ostatecznie Fogołnia Leszno pokonała Zooleszcz GKM Grudziądz 50-40. Klasą dla siebie w tym tym spotkaniu był Janusz Kołodziej. Popularny Koldi zdobył czysty komplet 15 punktów, ale to nie wszystko. Przekroczył barierę 3000 punktów w Ekstralidze. 11 punktów dorzucił Grzegorz Zęgota, 8 Bartosz Smektała. W GKM-ie dwoił się i troił Niki Pedersen, zdobył 11 punktów. 9 dorzucił Frederik Jakobsen, ale to jedyni zawodnicy, o których występie można powiedzieć coś pozytywnego. Kompromitacja. Tak trzeba skwitować występ Maxa Frika. Uczestnik tegorocznego cyklu Grand Prix zdobył zaledwie 3 punkty. W Częstochowie Tauron Włókniarz podejmował ebud.pl Stal Gorzów. Długo nie było wiadomo, czy w ekipie częstochowskiej pojedzie Kacper Woryna. Dopiero na kilka godzin przed meczem klub spod Jasnej Góry poinformował, że wnuk legendarnego Antoniego Woryny przeciwko Stali wystartuje. Początek spotkania był bardzo wyrównany. Po 4 wyścigach był remis po 12. Od biegu 5 częstochowianie zaczęli budować przewagę. Na 3 wyścigi przed końcem spotkania podopieczni Lecha Kędziory prowadzili 41-31 i wydawało się, że częstochowianom nic już nie odbierze zwycięstwa. W 3 ostatnich wyścigach Żużel pokazał swoje piękno i nieprzewidywalność. Najpierw Tomsen i Waculik podwójnie pokonali Mikkelsena i Worynę i przed wyścigami nominowanymi przewaga częstochowian stopniała do 6 punktów. Pierwszy bieg nominowany wygrał Szymon Woźniak przed Maksymem Drabikiem i Oskarem Pfeifferem. Wygrana Stali 4-2 pozwoliła zachować gorzowianom nadzieję na remis. Podopieczni Stanisława Chomskiego, aby wywieźć z Częstochowy 1 punkt, musieli podwójnie wygrać ostatni wyścig. Popularną Staleczkę reprezentowała para Tomsen Waculik. Włókniarza reprezentowali Madsen i Mikkelsen. Tomsen wystrzelił ze startu, a Waculik przez 4 okrążenia odpierał ataki Madsena. Madsenowi nie udało się wyprzedzić sympatycznego Słowaka. 5-1 dla Stali i w całym meczu remis po 45. Anders Tomsen był najlepszym zawodnikiem tego spotkania, zdobył w 6 wyścigach 16 punktów. 10 dołożył Waculik, a 8 Woźniak. Dla Włókniarza najwięcej punktów zdobył Madsen, 12. Po 10 dołożyli Mikkelsen i Drabik, ale to było za mało. Po meczu trener Lech Kędziora stwierdził, że ten remis Włókniarz traktuje jak porażkę. Jednak na niego, jak i na Leona Madsena i Mikkela Mikkelsena wylało się sporo krytyki, a momentami wręcz nieuzasadnionego hejtu. Sympatycy Platinum Motoru Lublin liczyli, że będą mogli obejrzeć historyczne derby Ściany Wschodniej. Rywalem popularnych koziołków miały być Celfast Wielki Krosno. Niestety pogoda w Lublinie wciąż nie pozwala na rozegranie żużlowych zawodów. Mimo usilnych starań gospodarzom nie udało się odpowiednio przygotować toru. Mecz został odwołany. Najciekawszym spotkaniem trzeciej kolejki pierwszej ligi żużlowej był pojedynek Abramczyk Polonii Bydgoszcz z Rowem Rybnik. W ostatnich latach mecze tych drużyn, szczególnie na torze w Bydgoszczy, są bardzo emocjonujące. 2 lata temu górą byli Rybniczanie, a w zeszłym roku przy Sportowej padł remis. Tegoroczny mecz na stadionie w Bydgoszczy miał dodatkowy smaczek, ponieważ w barwach Rekinów od tego sezonu występuje Matej Żagar, który jeszcze w ubiegłym roku bronił barw popularnych Gryfów. Spotkanie miało początek niespodziewany. W pierwszym wyścigu wygrał Żagar przed Dawidem Belego. Trzeci był Brady Kurtz, a z powodu defektu biegu nie ukończył Kenneth Bier. Po tym wyścigu Matej Żagar został wygwizdany przez cały bydgoski stadion. Słoweniec podniósł ręce do góry, a następnie nałożył je na uszy. Sędzia spotkania Andrzej Kraskiewicz zachowanie Żagara uznał za prowokację i ukarał komandosa żółtą kartką. Drugi bieg to podwójna wygrana bydgoskich młodzieżowców. Na pometku zawodów bydgoszczanie prowadzili 23-19. Kolejne wyścigi gospodarze wygrywali w stosunku 4-2 i przed wyścigami nominowanymi bydgoszczanie prowadzili 10 punktami i było jasne, że tego meczu nie przegrają. W biegu 14 doszło do groźnej sytuacji. Jedący w żółtym kasku Jan Kwech wjechał wiodącego przed nim zawodnika bydgoskiej Polonii, Daniela Jeleniewskiego. Obaj upadli na tor. Kwech wstał o własnych siłach, natomiast Jeleniewski odjechał w karetce do szpitala. Początkowo popularny Jeleń uskarżał się na bóle barku, ale kilka godzin po meczu bydgoski klub poinformował, że Jeleniewski nie ma żadnych złamań. W powtórzonym biegu wygrał Przyjemski. Ostatni wyścig to podwójna wygrana pary Bellego-Schlauderbach z Żagarem i Hansenem, a całe spotkanie zakończyło się okazałym zwycięstwem bydgoskiej Polonii 53-37. Najwięcej punktów dla Bydgoszczan zdobyli Bellego 13, Przyjemski i Schlauderbach po 10, dla Rowu Żagar 12 i Hansen 11. Mecz podsumowuje menadżer Abramczyk Polonii Krzysztof Kanclerz.
Z zawodów jesteśmy zadowoleni, no bo plus 16, więc nawet do walki o bonus jest dosyć sporo, natomiast jedni zawodnicy się prezentowali lepiej, jak David Belego, Szymon Schlauderbach czy Wiktor Przyjemski. Ten zwyczaju, że te zawody bardzo udane. Jeszcze są zawodnicy, gdzie mają duże rezerwy, dzisiaj troszkę słabiej Kenneth Biera. To zawodnicy, którzy wiedzą, jak wyciągać wnioski, w jakim kierunku iść i jeszcze tych treningów więcej na własnym torze, a na pewno będziemy jeszcze silniejsi. Tak na gorąco to Szymon 10+1, więc bardzo udane zawody jako zawodnik U24. Ten pierwszy bieg troszkę spadł z kolejny, start tu się nie zabrał, więc gdyby jeszcze nie ten pierwszy bieg, to pewnie by okazała zdobycz punktowa. On się bardzo dobrze prezentował na treningach. Widzieliśmy, że jest to zawodnik bardzo wartościowy i miejmy nadzieję, że tak będzie te cenne punkty dokładał następnie.
A tak spotkanie podsumował zawodnik rybnickiego rowu Krystian Pieszczek.
Kalendarz, widzieliśmy przed sezonem, że nie będzie łatwy. Czeka nas sporo pracy, żeby się przede wszystkim dogadać i na torze, i ze sprzętem. Na razie nie załamujemy rąk, po prostu musimy się wziąć do roboty. My, krajowi zawodnicy, musimy się wziąć do pracy, znaleźć to optymalne ustawienie, ewentualnie inne silniki, żeby tych punktów dorzucać więcej.
Wygrana Polonii z rowem to jedyne zwycięstwo gospodarzy w trzeciej kolejce. Pozostałe mecze padły łupem drużyn przyjezdnych. EPB PSŻ Poznań przegrał z HAS Skrzydlewska Orłem Łódź 43-47, Trans MFLans Hot Devils uległo Arget Malesie Ostrów Wielkopolski 38-52, a Zdunek Wybrzeże Gdańsk przegrało z Enea Falbazem Zielona Góra 37-53. W trzeciej kolejce drugiej ligi sypnęło niespodziankami. Punkty stracili główni pretendenci do awansu. Teksą Stal Rzeszów, mimo iż prowadziła przez całe spotkanie, przegrała w Rawiczu z Metallica Recycling Kolejarzem 44-46. Start Gniezno wybrał się w daleką podróż na Łotwę. Czerwono-czarni prowadzili już 10 punktami, ale ostatecznie z dwóch punktów cieszyli się podopieczni Nikołaja Kokina. Lokomotywa z Dynaburga wygrała 47-43. W ostatnim spotkaniu Enea Polonia Piła uległa Bedmet Oka Kolejarzowi Opole 39-51. Pauzowała Grupa Azoty Unia Tarnów. Teraz o pozostałych wydarzeniach ligowych w naszym kraju. Piłkarska PKO BP Ekstraklasa wkracza w decydującą fazę. Za nami 29. kolejka. Warszawska Legia grała w Grudzisku Wielkopolskim z Wartą. Legionistom punkty są bardzo potrzebne. Podopieczni Kosty Runiejcza, aby myśleć o zachowaniu szans na Mistrzostwo Polski, musieli popularnych warciarzy pokonać. W pierwszej połowie legioniści mieli przygniatającą wręcz przewagę. Gra gości była bardzo czytelna i warciarze często zatrzymywali ataki Legii, gdy dochodzili do ich pola karnego. Legioniści próbowali więc strzał z dystansu. Strzały Carlitosa i Bartosza Kapustki były uderzeniami godnymi uwagi. W obu przypadkach świetnie prezentował się bramkarz Warty Adrian Lis. W końcówce pierwszej połowy warciarze zaczęli atakować. Nie udało im się stworzyć groźnej sytuacji, ale dla Legii to był sygnał ostrzegawczy. Do przerwy bezbramkowy remis. Od pierwszych sekund drugiej połowy Warta rzuciła się na Legię niczym tygrys na ofiarę. W 51. minucie mocne uderzenie z relaka minimalnie przylatuje obok bramki Legii. Warta atakuje raz po raz, Legia zepchnięta do rozpaczliwej defensywy i nadeszła 68. minuta. Kajetan Schmidt zagrywa na wolne pole, tam jest niepilnowany Srelak, uderzył z dystansu lewą nogą, piłka wpadła w okienko bramki Kacpra Tobiasza. Legioniści rzucili się do odrabiania strat. Goście grali jednak bardzo nieporadnie. Do drugiej połowy sędzia doliczył aż 7 minut i w ostatnich sekundach atak rozpaczy w wykonaniu Legii. Uderza wprowadzony kilka minut wcześniej Igor Strzałek, piłkę odbija Adrian Lis, a dobitka Rosołka przelatuje obok bramki. Sensacja w Grodzisku Wielkopolskim stała się faktem. Warta Poznań pokonała warszawską Legię 1-0. Z tego wyniku najbardziej cieszyli się fani Rakowa Częstochowa. Czerwono-niebiescy grali w Legnicy z Miedzią. Po samobójczym trafieniu Demena Tronta i Bogdana Racina Raków wygrał 2-0. Ciekawe widowisko obejrzeli kibice w Płocku. Wisła i Jagiellonia wciąż nie są jeszcze pewne ligowego bytu. Mecz zaczął się fenomenalnie dla nawciarzy. Druga minuta Bartosz Śpiączka, 10. Łukasz Sekulski i 2-0. Potem stało się coś, co kibice z Płocka do dziś nie potrafią sobie wytłumaczyć. 35., 46. i 58. minuta. Hat-trick Marka Guala i 3-2 dla Jagiellonii. Wynik spotkania w 68. minucie ustalił Jesus Imaz. Była to jego 54. bramka w Ekstraklasie i tym samym stał się on najskuteczniejszym strzelcem bramek, jeśli chodzi o Jagiellonię Białystok. Po stracie 4 bramek Wisła już się nie podniosła. Jagiellonia dzięki temu zwycięstwu przybliżyła się do utrzymania w Ekstraklasie. W pozostałych spotkaniach Lechia Gdańsk przegrała z Krakowią 1-2, Górnik Zabrze pokonał Śląska Wrocław 2-0, Korona Kielce zremisowała z KGHM Zagłębiem Lubin 2-2, Widzew Łódź przegrał z Piastem Gliwice 2-3, a Pogoń Szczecin pokonała Stal Mielec 4-2. W tabeli prowadzi Raków, który ma już 11 punktów przewagi nad Legią. Na trzecim miejscu Pogoń, na czwarte miejsce spadł poznański Lech, ale Kolejosz w tej kolejce ma jeszcze do rozegrania swój mecz z Radomiakiem. Raków coraz bliżej Mistrzostwa Polski, ale kilka dni przed 29. kolejką Ekstraklasy częstochowski klub poinformował, że po zakończeniu obecnego sezonu umowa z dotychczasowym szkoleniowcem Markiem Papszunem nie zostanie przedłużona. Papszun objął Rakowa w 2016 roku, gdy ten rywalizował jeszcze w drugiej lidze. Można powiedzieć, że zastał klub drewniany, a zostawi murowany. W najciekawszym meczu 28. kolejki Fortuna pierwszej ligi piłkarskiej Ruch Chorzów wygrał z krakowską Wisłą 2-0. Po 3 punkty sięgnął też Łódzki Klub Sportowy, który pokonał Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1. I to ŁKS prowadzi w tabeli przed Ruchem i Wisłą. Rozgrywki piłkarskie powoli się kończą, a półfinały rozpoczęły się w rozgrywkach siatkarskich. w Tauron Lidze Kobiet bez niespodzianek. Po jednym zwycięstwie mają na swoim koncie Developers Bella Dolina Rzeszów i Łódzki Klub Sportowy. Rzeszowianki bez straty seta pokonały Grotę Budowlanych Łódź, a Łódzki Klub Sportowy nie dał szans BKS-owi Bostik Bielsko-Biała. Piąte miejsce zajmie grupa Azoty Chemik Police, która dwukrotnie bez straty seta ograła Energę MKS Kalisz. Na siódmym miejscu sezon zakończy Wolej Wrocław, który drugi raz pokonał Only Biopałac Bydgoszcz, tym razem 3-1. W Plusslidze Siatkarzy rozpoczęły się również półfinały. Zacięte spotkanie obejrzeli kibice w Rzeszowie. Asseco Resovia podejmowała grupa Azoty Zakse Kędzierzyn-Koźle. Pierwsze dwa sety dla popularnych resowiaków do 22 i do 13. Dwa kolejne dla Zaksy do 21 i 16. Tiebreak również dla trójkolorowych i kędzierzynianie wygrali 3-2. W drugim spotkaniu mistrzowie Polski również górą, tym razem 3-1 i do awansu do finału. Obrońcom tytułu brakuje już tylko jednej wygranej. Blisko finału jest także Jastrzębski Węgiel, który pokonał najpierw 3-1, a potem 3-2 Aluron CMC Warte Zawiercie. I jeszcze zaglądamy na koszykarskie parkiety. Runda zasadnicza w Energa Basket Lidze zbliża się do końca w 28 kolejce. Spotkania wygrały m.in. Roplak Sokół Łańcut, Śląsk Wrocław, Polski Cukier Start Lublin, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk i Anwil Wrocławek. Ci ostatni niespodziewanie pokonali na wyjeździe Trefla Sopot 81-73. Popularne Rottweilery są coraz bliżej zajęcia 8 miejsca, gwarantującego grę w playoffach. Liderem jest Śląsk Wrocław. Arcyciekawa sytuacja w dolnej części tabeli. Na 13 miejscu Tauron GTK Gliwice, na 14 Polski Cukier Start Lublin. Te zespoły są raczej już pewne utrzymania. Najprawdopodobniej walka o ostatnie bezpieczne miejsce dające grę w elicie rozstrzygnę się między Enea Bramczyka Storią Bydgoszcz a Arrivą Twardymi Piernikami Toruń w najbliższą niedzielę, derbowy mecz tych drużyn w Bydgoszczy. Wiele wskazuje na to, że ten mecz zdecyduje o przyszłości tych drużyn w PLK. Na koniec programu sprawdźmy, co ciekawego wydarzyło się na arenach międzynarodowych. Piłkarska Liga Mistrzów wkracza w decydującą fazę. Za nami rewanżowe spotkania ćwierćfinałowe. Po pierwszym spotkaniu Realu Madryt z Chelsea Londyn wielu mówiło, że królewscy są już jedną nogą w półfinale, ale tę drugą nogę musieli jeszcze dostawić na Stamford Bridge. Sympatycy Chelsea mieli nadzieję, że ich ulubieńców stać na odrobienie dwubramkowej straty z Estadio Santiago Bernabeu. Tymczasowy szkoleniowiec Chelsea Frank Lampard na rewanżowy mecz dokonał w składzie kilku zmian. W przeciwieństwie do swojego Carlo Ancelotti w porównaniu do meczu w Madrycie nie zmienił kompletnie nic. Spotkanie od mocnego uderzenia rozpoczęli The Blues. Gospodarze zamknęli Real na jego połowie. Bramkarz Thibaut Courtois miał ręce i nogi praktycznie pełne roboty. W 11 minucie pierwsza groźna sytuacja The Blues. Szybka wymiana podań, zagranie do N'Golo Kante, a ten nie wykorzystał 100% okazji. Londyńczycy mieli kilka sytuacji, ale nie były już tak dogodne jak ta z 11 minuty. W 28 minucie Realowi udało się wyjść z własnej połowy i pierwsza sytuacja stworzona przez królewskich mogła zakończyć się golem, jednak Luka Modric uderzył niecelnie. Tuż przed przerwą The Blues mogli objąć prowadzenie. Z rzutu wolnego potężnie uderzył Mark Cucurella, ale jego strzał z trudem na róg sporował Thibaut Courtois. Po przerwie obraz gry nie zmienił się. Chelsea była stroną przeważającą, ale jak to w futbolu bywa? Wystarczy jeden moment, jedna chwila nieuwagi i cały misterny plan bierze w łeb. 58 minuta. Szybki kontratak królewskich zakończony precyzyjnym uderzeniem Rodrigo. Ta bramka praktycznie rozstrzygnęła sprawę awansu, bowiem w dwumeczu Real prowadził 3-0 i Chelsea, aby myśleć o grze w gronie czterech najlepszych drużyn Europy, musiała zdobyć 4 bramki. Czasu do końca meczu było jeszcze sporo, ale patrząc na grę Realu, trudno było przypuszczać, aby Londyńczycy zdobyli aż 4 gole, nie tracąc już ani jednego do końca. W 80. minucie mecz został rozstrzygnięty. Federico Valverde zagrał do niepilnowanego Rodrigo, a ten dobił Chelsea. W końcówce Madrytczycy mogli jeszcze zdobyć 3. bramkę, ale ta sztuka im się nie udała. Real wygrał na Stamford Bridge 2-0 i awansował do półfinału Champions League. Po pierwszym spotkaniu Manchesteru City z Bayernem Monachium na mistrzów Niemiec spadła lawina krytyki. Tamtejsza prasa nie zostawiła suchej nitki na ekipie z Monachium. W rewanżu Thomas Tuchel miał już do dyspozycji Thomasa Millera, ale ze względu na jego kontuzję Miller rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Wciąż na liście kontuzjowanych jest m.in. podstawowy bramkarz Manuel Neuer. Spotkanie Bayern rozpoczął z dużym impetem, ale z biegiem czasu akcje Bawarczyków były coraz mniej dokładne. Manchester przetrwał huraganowy atak Bayernu i w 17 minucie The Citizens zaatakowali. I to jak? Szybki kontratak na pole karne popędził Erling Haaland. Został brutalnie sfaulowany przez Aubamecanu. Francuski arbiter Clemence Turpin początkowo ukarał swojego rodaka czerwoną kartką. Jednak analiza VAR wykazała, że w momencie faulu pędzący na bramkę Haaland był na spalonym i czerwona kartka musiała zostać anulowana. Tuż przed przerwą Bayern mógł objąć prowadzenie, ale strzały Erika Maxima Dzipomotinga i Kingsleya Comana były bardzo niecelne. 7 minut po przerwie losy dwóch meczów zostały rozstrzygnięte. Łatwa strata piłki przez Aubamecanu wykorzystał został to Kevin De Bruyne, który obsłużył niepilnowanego Haalanda, a ten zmusił Sommera do kapitulacji. Bayern było tylko stać na zdobycie honorowej bramki z rzutu karnego przez Joshua Kimmicha. Mówię honorowej, ponieważ mecz zakończył się remisem 1-1, a honorowa bramka była w kontekście dwumeczu. Po niespodziewanej wygranej w Lizbonie, Inter Mediolan był zdecydowanym faworytem rewanżowego spotkania. Wielu spodziewało się łatwego zwycięstwa Nerra Zurich, a zamiast tego było mnóstwo emocji i grat goli. Na San Siro padł remis 3-3, jednak wygrana w pierwszym meczu wystarczyła Interowi do awansu. Pozostajemy we Włoszech, ale z Mediolanu przenosimy się do Neapolu. Na Estadio Diego Armando Maradona Napoli grało z Milanem. Już pierwszy mecz dostarczył wielu emocji i zapowiadał sporo walki w rewanżu. I tak też rzeczywiście było. W przeciwieństwie do pierwszego spotkania, trener Napoli Luciano Spalletti miał do dyspozycji swojego asa atutowego, Wiktora Osimena. W pierwszej połowie Osimen był szczelnie kryty przez obrońców Milanu i nie miał wielu okazji do oddania strzałów. W 21 minucie, po zamieszaniu w polu karnym Napoli, polski arbiter Szymon Marciniak podyktował rzut karny dla Milanu. Piłkę na 11 meczu ustawił Olivier Giroud. Rzut karny wykonał fatalnie i na tablicy wciąż widniał remis bezbramkowy. Kilka minut później miała miejsce sytuacja, która do dziś jest szeroko komentowana. Jeden z graczy Napoli był sfaulowany w polu karnym przez gracza Milanu. Szymon Marciniak długo się nie zastanawiał, nie zdecydował się na analizę VAR i kazał grać dalej. Na 2 minuty przed przerwą Milan zdobył bramkę za sprawą Giroud. Po przerwie Napoli atakowało, ale w grze podopiecznych Spallettiego było sporo niedokładności i chaosu w kluczowych momentach akcji. Dopiero w doliczonym czasie gry z karnego wyrównał Osimhen, ale na odrobienie wszystkich strat zabrakło czasu. Napoli zremisowało z Milanem 1-1 i to Rossoneri po 16 latach przerwy zagrają w półfinale Champions League. W półfinałach Champions League zmierzą się Real z Manchesterem City, a drugą parę tworzą dwa kluby z Mediolanu, Milan i Inter. Pierwsze mecze półfinałowe odbędą się 9 i 10 maja. Rewanże tydzień później, a finał zostanie rozegrany 10 czerwca w Stambule. Sympatycy piłki nocznej w naszym kraju też mieli swoje emocje. Rewanżowe spotkanie w 1/4 finału Ligi Konferencji rozegrał poznański Lech. Mistrzowie Polski chcieli się jak najlepiej pokazać po fatalnym występie przed tygodniem, gdy na własnym stadionie ulegli Fiorentinie 1-4. Niewielu wierzyło, że poznaniaków będzie stać na odwrócenie sytuacji. Fiorentina była zdecydowanym faworytem rewanżowego meczu na Stadio Artemio Franchi. Początek spotkania był szokiem dla wszystkich. 9 minuta. Piłkę przyjmuje Michał Skóraś, uderza, futbolówkę wybijają obrońcy Fiorentiny, ale ta trafia do Alfonso Sousy. Portugalczyk uderza bez zastanowienia, ale robi to tak precyzyjnie, że piłka wpada do siatki. 1-0 dla Lecha. Ta bramka nie wpłynęła na obraz gry. Sytuację kontrolowała Fiorentina. Gospodarze wypychali Lechitów z własnego pola karnego. Jednobramkowe prowadzenie poznańskiego zespołu utrzymało się do końca pierwszej połowy, ale to, co wydarzyło się w drugiej, przerosło najśmielsze oczekiwania. W 64 minucie w polu karnym został sfaulowany Michał Skóraś. Arbiter początkowo tego nie zauważył, ale po analizie VAR podyktował rzut karny dla Lecha, który na bramkę zamienił Christopher Welde. Nie minęło nawet 5 minut, a było już 3-0 dla mistrzów Polski. Piłkę po prawej stronie przejął Jesper Karström, podał do Artura Sobiecha, a ten z metra skierował do pustej bramki. Lech odrobił wszystkie straty z pierwszego spotkania. W 2 meczu burę mis po 4, a to oznaczało dogrywkę. Niestety radość sympatyków kolejorze trwała krótko. W 69 minucie Sotil, a w doliczonym czasie gry Castrovilli obdarli nas ze wszelkich złudzeń. Lech wygrał 3-2, ale to nie wystarczyło. Fiorentina gra w półfinale. Lech odpada, ale odpada z honorem. Kolejorz jest pierwszym klubem, który zaszedł w europejskich pucharach. Kolejorz jest pierwszym polskim klubem, który w europejskich pucharach zeszedł tak daleko od 32 lat. Kolejorz jest pierwszym polskim klubem od 32 lat. Od 32 lat nie mieliśmy tak dobrego występu polskiej drużyny w europejskich pucharach. W tym sezonie w Lidze Konferencji Lech przełamał wszelkie bariery. Awans do ćwierćfinału budzi podziw. Oczywiście jest żal, że Lechitom nie udało się osiągnąć czegoś więcej, ale gdyby ktoś powiedział, że Lech zajdzie do ćwierćfinału Ligi Konferencji, to myślę, że to poza sympatykami Lecha niewielu by w to uwierzyło. Awans Lecha jest o tyle ważny, że najprawdopodobniej, jeśli Lechitom uda się Występ Lecha, awans Lecha aż do ćwierćfinału ma ogromne znaczenie w kontekście przyszłego... Awans Lecha do ćwierćfinału Ligi Konferencji ma olbrzymie znaczenie w kontekście przyszłorocznych gier polskich drużyn w europejskich pucharach. Jeśli Lechowi uda się awansować do przyszłorocznych rozgrywek europejskich pucharów, jest duża szansa, że Kolejorz będzie drużyną rozstawioną. Nawet nie w drugiej, a w trzeciej, a nawet czwartej decydującej rundzie eliminacji. co oznacza, że poznaniacy mogą trafić na teoretycznie słabszego rywala. Oczywiście pewne profity polskie drużyny będą miały z tak dobrego występu kolejorza w tym sezonie, ponieważ nawet mistrz Polski w eliminacjach do Ligi Mistrzów może zacząć grę nie tak jak jest, obecnie od pierwszej, a od drugiej, ewentualnie od trzeciej rundy. Jak będzie, dowiemy się za kilkanaście tygodni. I jeszcze jedna informacja związana z występami polskich zespołów. Pierwsze finałowe spotkanie w Pucharze Europy FIBA rozegrali koszykarze Anwilu Włocławek. Rywalem Rottweilerów było francuskie Charleroi Basket. Komplet publiczności zgromadzony w hali mistrzów obejrzał kapitalne widowisko stojące na znakomitym poziomie. Mecz zakończył się wygraną Włocławem 81-77. Rewanż w środę we Francji. Emocje gwarantowane. I to wszystko w dzisiejszym sportowym podsumowaniu tygodnia. Za uwagę dziękuję, Piotr Zaborowicz.